Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zawsze będę walczył o polskie górnictwo, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda podczas obchodów 35. rocznicy podpisania porozumień jastrzębskich. Prezydent w Jastrzębiu-Zdroju oddał hołd wszystkim górnikom, którzy uczestniczyli w strajkach w sierpniu 80. roku. Podkreślał, że bez ich poświęcenia nie moglibyśmy cieszyć się z przywilejów, między innymi wolnych sobót. Prezydent mówił również, że górnictwo jest jedną z najważniejszych dla naszego kraju gałęzi przemysłu. Dodał, że obowiązkiem władz jest walka o polski węgiel. W tym kontekście nawiązał do pomysłu dekarbonizacji, który jest coraz głośniej podnoszony przez państwa zachodnie.
Mamy węgla do wydobycia jeszcze na 200 lat. I to jest nasz w tej chwili podstawowy surowiec energetyczny, który zapewnia nam dużą część naszej energetycznej suwerenności. I mówię to jasno, obowiązkiem władz polskich, które chcą pilnować suwerenności naszego kraju i jego pomyślności i jego bezpieczeństwa, jest walka o polski węgiel. My nie możemy sobie pozwolić tego węgla wydrzeć, choćby tylko w ten sposób, że każą nam go zostawić w ziemi, nie wydobywać, bo to byłby dziejowy błąd.
O historii trzeba pamiętać, ale najlepszym podziękowaniem dla tych, którzy w 80. roku walczyli, jest realizacja ich testamentu, ich postulatów, powiedział Piotr Duda. Przewodniczący Solidarności dodał, że dziś prezydent Andrzej Duda jest krytykowany za to, że chce realizować postulaty społeczne.
Tylko dlatego, że mówi to, co by chciało powiedzieć wiele milionów Polaków. To, że mamy rozbarstwienie społeczne. To, że Polska nie jest sprawiedliwa pod względem społecznym. I mamy wreszcie osobę, która to mówi w imieniu nas i za to jest krytykowana. Dlatego z tego miejsca, przed tym pomnikiem, cieszymy się bardzo i mówiłem o tym i w Szczecinie, i w Gdańsku, że umowa programowa, którą Związek Zawodowy Solidarność podpisał prezydentem Andrzejem Dudą, jest ważnym dokumentem, który idzie w kierunku dialogu, rozmów, a także szansy na realizację tych porozumień i tych postulatów, które nie zostały zrealizowane w 80. roku przez kolejne 35 lat. To dla nas bardzo ważne.
3 września 1980 roku po masowych strajkach na Śląsku podpisano porozumienie jastrzębskie. Było ono trzecim po gdańskim i szczecińskim dokumentem podpisanym w tym okresie po negocjacjach pomiędzy władzą a robotnikami. W czwartek w Senacie odbyła się debata nad projektem ustawy o tzw. frankowiczach w myśl poprawek Platformy Obywatelskiej, które zaakceptowała Senacka Komisja Finansów. Koszty przewalutowania kredytów walutowych mieliby ponosić po połowie banki i kredytobiorcy. Posłowie zaproponowali, aby to w 90% koszty pokrywały instytucje finansowe. Ekonomiści zwracają uwagę, że ustawa wyklucza wielu kredytobiorców, między innymi ze względu na wielkość lokalu. Sami frankowicze podkreślają, że ustawa rządowa w obecnej wersji powinna nosić nazwę o szczególnej pomocy dla nieuczciwych banków. Senator Grzegorz Bierecki, sprawozdawca wniosków mniejszości, podkreślał, że ustawa ma swoich lobbystów, ale jest także efektem pewnego szoku powyborczego.
Taki pierwszy objaw tego szoku powyborczego mieliśmy w postaci referendum zgłoszonego przez byłego już prezydenta Komorowskiego. Drugim efektem jest właśnie ta ustawa. To posłowie Platformy Obywatelskiej zorientowali się, że być może głosy tak zwanych frankowców zdecydowały o wyniku wyborów, więc postanowili coś zrobić, aby odzyskać ten elektorat. Ale robią coś, co nie załatwia problemu, a może bardziej próbuje rozwiązać problem nieistniejący, bo przewalutowuje przecież, czy restrukturyzuje kredyty udzielone w złotych na złote.
Senator Bierecki zaapelował również do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał ustawy do czasu wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu werdyktu w sprawie skargi rządu węgierskiego dotyczącej umów kredytów walutowych. Decyzja ma zapaść 17 września. Pojawiły się nowe nagrania z udziałem szefa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego i byłej wicepremiera, obecnie komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Rozmowy nagrane w warszawskiej restauracji dotyczą obsadzania stanowisk w delegaturach Izby. Kwiatkowski, Bieńkowska oraz przedstawiciele delegatury NIK-u w Katowicach Przemysław Witek i Paweł Miklisa omawiają wybór kandydata na stanowisko w rzeszowskiej delegaturze Izby. W trakcie dyskusji Kwiatkowski zastanawia się też, w jaki sposób NIK ma dalej 60% zaufanie opinii publicznej. Dobrze, że nikt się temu w szczegółach nie przygląda, podkreślał. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski Beata Kempa mówi, że te taśmy pokazują, jak głęboko posunęła się erozja i patologia władzy.
Jak bardzo Krzysztof Kwiatkowski chciał upartyjnić również i jakby przejąć Najwyższą Izbę Kontroli, tą właśnie z tym ponad 60% poparciem społecznym, po to, żeby obsadzić tą instytucję swoimi ludźmi bądź zaufanymi ludźmi koalicjanta. I to pokazuje, że mimo iż się kierował na propaństwowca, na osobę, która jest ponad podziałami, wydawałoby się, próbował czarować opinię publiczną, to jednak prawda jest tutaj jednoznaczna. Miało dojść do upartyjnienia Najwyższej Izby Kontroli, a tym samym zdegradowania jej do roli strażnika interesów Platformy Obywatelskiej.
Tymczasem prasa opisuje, w jaki sposób Krzysztof Kwiatkowski zamierza odpierać prokuratorskie zarzuty dotyczące wpływania na wybór szefa delegatury NIK w Łodzi oraz wiceszefa w Rzeszowie. Szef NIK w prywatnych rozmowach mówi, że na Podkarpaciu nakłaniał do startu wielu ludzi, a nie tylko protegowanego szefa klubu PSL-u Jana Burego. Z kolei w łódzkiej delegaturze Najwyższej Izby Kontroli miała istnieć wojna dwóch frakcji i zdaniem gazety Kwiatkowski uznał, że tylko człowiek z centrali ją zażegna. Zaledwie po 3 dniach od rozpoczęcia roku szkolnego rodzice i dzieci odczuwają skutki wprowadzonej reformy MEN-u w sprawie 6-latków. Wielu z nich wciąż stara się o odroczenie obowiązku szkolnego. Ten rok jest pierwszym, kiedy najmłodsze maluchy obowiązkowo musiały rozpocząć swoją edukację. Jeden z dzienników opisuje sytuację szkół w Warszawie. W wielu z nich 6-latki muszą się uczyć na zmianę. Co więcej, na przykład w szkole podstawowej numer 342 na Białołęce utworzono aż 18 klas pierwszych. Ich oznaczenia kończą się nawet na literze R. Rodzice już wskazują, że ich 6-letnie dzieci są przemęczone. Wielu z nich nadal próbuje uzyskać odroczenie. Tomasz Elbanowski z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców mówi, że przypadków odroczeń może być coraz więcej.
Mamy takie sygnały jako fundacja, która prowadzi też infolinię w tej sprawie od rodziców, że poradnie wyznaczały na wrzesień, październik te diagnozy, to jest na kpiną z rodziców, bo wtedy już rok szkolny się zaczął. Mamy takich rodziców, którzy nie wiedzą, czy dziecko posłać do szkoły, bo jeszcze nie zostało zbadane. Mamy też rodziców, którzy słyszą, że będzie zmiana polityczna, że jest szansa na to, że nie będzie tych 6-latków w szkole tak przymusowo. I teraz jeszcze próbują odraczać. No i mamy rodziców, którzy widzą, co się dzieje w szkołach. Mamy takie sygnały na przykład z Siedlec, gdzie od 5 rano stała kolejka 1000 rodziców, żeby zapisać dziecko do czołówki, bo nie dla wszystkich wystarczy miejsca. To są sytuacje kuriozalne, niestety się powtarzają. Trzeba jasno stwierdzić, że to jest wina rządu. Nie da się tych kół nagle we wrześniu rozbudować. Nie przygotowano po prostu tego i są takie problemy właśnie, jak dzieci nie będą mogły po prostu być na przykład żywione, tak? Bo nie dla wszystkich starczy miejsca. Jest 80 miejsc na stołówkę, a ponad 1000 uczniów.
Tymczasem według MEN-u problem odroczeń 6-latków jest marginalny. Warto dodać, że dane w tej sprawie, które posiada resort, pochodzą z marca. Rodzina Radia Maryja uczestniczyła w czwartek w 10. ogólnopolskiej pielgrzymce do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Wierni modlili się w intencji rodzin oraz poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci w Polsce i na całym świecie. Spotkaniu w tym roku towarzyszyły słowa ojca świętego Jana Pawła II, który wypowiedział je 18 lat temu w Kaliszu. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie kultury życia. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Metropolita Przemyski podkreślił rolę odpowiedzialnych polityków, mediów oraz chrześcijańskich rodzin w krzewieniu i obronie cywilizacji życia. Ksiądz arcybiskup wskazał, że w Europie i świecie trwa walka duchowa.
Historia natomiast dobitnie dowiodła, że prowadzenie wojny z Bogiem w celu wyrzucenia go z serc ludzi prowadzi ludzkość przerażoną i zabiedzoną w stronę wyborów bez przyszłości. Wiemy, że ilekroć próbowano zastąpić prawo Boże prawem ludzkim niezgadzającym się z prawem Bożym, klęskę ponosił człowiek, ludzkość i mamy przykład i w komunizmie i w nazizmie. Przecież nie mieli podstaw do osądzenia morderców Żydów i Polaków i innych hitlerowskich czasów, jak oprzeć się na prawie natury, na prawie Bożym. A dzisiaj nam wmawiają, że prawo natury się nie liczy. Próbują nam wmówić, że trzeba, że człowiek indywidualnie sam zdecyduje, co dobre, a co złe.
Ksiądz arcybiskup Józef Michalik wezwał wszystkich do obrony wartości, jaką jest rodzina. To przez rodzinę może odrodzić się Polska, dodał.
Pamiętajmy, że rodzina to jest wielka wartość. Ona nie tylko daje życie, ona formuje człowieka, ona jest w stanie rany goić, przebacza. Nawet wyrodne dziecko znajduje miejsce w rodzinie. Nawet więzień, który ma dokąd wrócić, ma motyw życia. Nawet ten syn marnotrawny czy córka marnotrawna, która może się odwołać do ojca czy do matki, ma się na kim oprzeć. Myślę, że to jest właśnie ta szkoła, a jednocześnie miejsce, gdzie odrodzić się może wszystko, co zaginęło. Gdzie trzeba naszą nadzieję inwestować.
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, podziękował wszystkim za udział w pielgrzymce, modlitwę i działania w intencji życia. Ojciec dyrektor podziękował także księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za stawanie w obronie prawdy i telewizji Trwam.
Nawet jeżeli ktoś nie uznaje prawdy, trzeba prawdę głosić, bo prawda tylko nas wyzwala. Tylko prawda jest siłą pokoju, tylko w prawdzie jest spokojne sumienie i wieczność dobra. Także za to dziękujemy, a jak były te procesy, to myśmy tak w duchu byliśmy z księdzem arcybiskupem, ale zawsze jesteśmy. I dziękujemy jeszcze za następną sprawę. Dziękujemy, że pod przewodnictwem księdza arcybiskupa wszyscy biskupi, wszyscy, cały episkopat występował, by radio, by telewizja Trwam była na multipleksie, prawda? I za te prywatne listy dziękujemy.
Podczas konferencji europoseł Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, podkreślił, że cywilizacja życia to nie jest postulat światopoglądowy, ale element polskiego prawa.
Całe ostatnie 8 lat to był jeden długi proces demontażu tych wszystkich urządzeń prawnych, które w Polsce służą ochronie życia, które są elementami cywilizacji życia. Ci, którzy bronili prawa, uznano, że oni bronili w sposób skrajny, radykalny swojego światopoglądu. A prawo do życia to nie jest żaden postulat światopoglądowy, tylko to jest w bardzo szerokim zakresie element polskiego prawa państwowego. To jest ten początek odwrócenia trendu prawodawstwa europejskiego, z którego tak szczęśliwy był Jan Paweł II. Musimy sobie uświadomić, że cywilizacja życia to nie jest tylko zbiór wartości, ale to jest zbiór zasad prawnych, które konsekwentnie w procesie politycznym trzeba bronić.
Transmisję pielgrzymki przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Moskwa zabiega o zwołanie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw należących do tzw. formatu normandzkiego. Kreml chce przedyskutować jeszcze w przyszłym tygodniu m.in. sprawę wyborów samorządowych w samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy. Władze w Kijowie ogłosiły głosowanie w całym kraju na 25 października. Prorosyjscy separatyści chcą je jednak przeprowadzić 18 października. Innym ważnym tematem spotkania szefów dyplomacji Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji miałby być upływający termin wdrożenia wszystkich punktów porozumienia z Mińska. Strony konfliktu mają na to czas do 1 stycznia 2016 roku. Przedłużenie terminu zdaniem komentatorów nie rozwiąże sytuacji, a jeszcze bardziej ją skomplikuje. W Europie rośnie zaniepokojenie problemem imigrantów. Francja i Niemcy mają przedstawić wspólną propozycję rozwiązania kryzysu imigracyjnego. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk opowiedział się za rozdzieleniem co najmniej 100 tysięcy uchodźców między kraje Unii Europejskiej. Premier Węgier Viktor Orban powiedział w czwartek na wspólnej konferencji prasowej w Brukseli z szefem Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem, że strefa Schengen jest zagrożona przez kryzys migracyjny w Europie. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.